Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Szukając Słowa Bożego, gościem naszej audycji jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak również moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Na początku prośmy o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Chcemy dzisiaj rozważyć, zastanowić się, wejść poprzez medytację Słowa Bożego w misterium Niedzieli Palmowej, jak również rozpoczynającego się Niedzielą Palmową Wielkiego Tygodnia. Możemy powiedzieć najważniejszego, najbardziej doniosłego w ciągu roku liturgicznego tygodnia dla każdego chrześcijanina, katolika, człowieka wierzącego. Ta liturgia i szczególnie Niedziela Palmowa, która będzie przedmiotem naszych rozważań, jej tajemnica, jest w ciągu roku liturgicznego niedzielą najbardziej bogatą w Słowo Boże, w czytania biblijne. Czas antenowy nie pozwoli nam na to, abyśmy wszystkie fragmenty, przede wszystkim Pasję Jezusa według świętego Mateusza, mogli tutaj przeczytać, dlatego wybierzemy szczególnie z Pasji tylko niektóre fragmenty. Ale to bogactwo liturgii jest tutaj wielkie i dlatego chcielibyśmy otworzyć nasze uszy, nasze serca, nasze umysły na tę wielką tajemnicę, tak jak podpowie to zresztą prorok pański w pierwszym czytaniu z proroka Izajasza, kiedy powie o tym, iż Pan każdego ranka pobudza jego ucho do słuchania. Bez tego umiejętnego słuchania, wsłuchiwania się w słowo, możemy się z tajemnicą Palmowej Niedzieli, tajemnicą męki pańskiej, dzieła paschalnego, odkupienia naszego mocno rozminąć. Dlatego jak najgoręcej, jak najlepiej próbujmy w tę tajemnicę teraz się włączyć poprzez naszą medytację i wyciszenie, skupienie na Słowie Bożym.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei.
Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, który mówi nam o triumfalnym wjeździe Pana Jezusa na 5 dni przed Paschą, na 5 dni przed swoją męką do Jerozolimy. Przede wszystkim chciejmy dobrze odczytać, spróbujmy, zastanawiając się nad tym tekstem, odczytać obraz, jaki kreśli nam ewangelista, by zrozumieć, jaka jest tajemnica Jezusa w tym fragmencie. Tłum entuzjastycznie wita go jako proroka z Galilei, jako Mesjasza, śle gałązki, wita go jako króla. Nie jest też niczym dziwnym, że Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Jest to zgodne z zapowiedzią, jaką wygłosił prorok Zachariasz w 9 rozdziale swojej księgi, w wierszu 9, mówiący właśnie dokładnie o takim wydarzeniu, o przyszłym Mesjaszu wjeżdżającym na osiołku do Jerozolimy. Nie wjeżdża Jezus na koniu, ponieważ koń w tamtym czasie, takiego może Mesjasza oczekiwano, ale nie wjeżdża na koniu, bo to był symbol wojny, symbol zniszczenia, symbol najazdu, wjeżdża na osiołku, jako ten, który przynosi pokój. Tłum entuzjastycznie go wita, bo ma nadzieję, że oto nadchodzi królestwo mesjańskie, które na sposób polityczny, gospodarczy, społeczny zaspokoi pragnienia tego ludu, że będą nowe czasy, że zmieni się ustrój, że w sposób piękny, pokojowy ten wielki prorok zagwarantuje kres niewoli rzymskiej, jaka wtedy panowała w Jerozolimie. Zaczną się czasy dobrobytu i pokoju. Ale w tym obrazie, jaki nam kreśli Mateusz, musimy wydobyć inną prawdę. Jezus oczywiście wjeżdża tu jako Mesjasz, ale jednocześnie chyba jest jedynym człowiekiem, jedynym bohaterem tego opowiadania, tego fragmentu Ewangelii, który wie, że wjeżdża też do Jerozolimy jako, i tak to nazwijmy, baranek paschalny, baranek ofiarny. Jezus ma świadomość, że ten tłum, który wita za 5 dni, będzie go krzyżował, będzie go zabijał, tak jak zabijało się baranki na każde święto Paschy. Jezus wie o tym, że będzie musiał złożyć za kilka dni ofiarę z siebie za grzechy całego świata. A więc tłum, który wita go dziś słowami Hosanna, za chwilę będzie krzyczał na krzyż, na ofiarę, na zabicie należy go wydać. Ewangelista podpowiada nam w tym fragmencie, abyśmy i my również w tę niedzielę zastanowili się, jakiego Chrystusa witamy w naszym życiu, jakiego Chrystusa oczekujemy, jak Chrystus przybywa do nas i też w jaki sposób odpowiadamy na Jego przybycie, jakimi słowami, jakie jest nasze wyobrażenie Mesjasza, co ma przynieść, co ma zmienić w naszym życiu.
Z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Wysłuchaliśmy pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza, które wprowadza nas w klimat męki pańskiej. Czytanie to, wyjęte z 50 rozdziału księgi proroka Izajasza, nazywane jest w egzegezie, w teologii, no i także przez nas wszystkich, trzecią pieśnią o słudze Jahwe. Żeby zrozumieć sens tej pieśni, trzeba zauważyć, co autor Izajasz pokazuje we wszystkich tych fragmentach, w tych wszystkich pieśniach. Pokazuje pewną drogę, pewien rozwój, życie sługi. W pierwszej pieśni, którą czytamy często dokładnie w niedzielę Chrztu Pańskiego, mieliśmy już okazję usłyszeć, jest zapowiedź jego przyjścia, jest przedstawienie tej osoby jako wspaniałego sługi, który przynosi wielkie dary, dary pokoju, sprawiedliwości. Wcale nie oczekujemy, że spotka go okrutny los. Druga pieśń o Słudze Jahwe, którą zawiera 49 rozdział Księgi proroka Izajasza, ukazuje już pierwsze trudności, ale też i zakres powołania sługi. Natomiast nasza trzecia pieśń o Słudze Jahwe ukazuje w sposób dokładny, jak tu słyszymy, ogromny problem, trudności w głoszeniu Słowa Bożego. Każdy, kto jest wiernym sługą Boga, natrafi prędzej czy później na opór, na prześladowanie. I właśnie ta pieśń, choć najkrótsza z tych wszystkich czterech pieśni o Słudze Jahwe, dokładnie pokazuje, wprowadza nas już w klimat męki. Właściwie opisuje ona to wszystko, co wydarzy się z Jezusem Chrystusem, bo tak interpretujemy to w naszej chrześcijańskiej teologii, w naszej wierze, odnoszą się te pieśni do Jezusa Chrystusa i dokładnie pokazują to wszystko, co dzieje się na procesie naszego Pana. A więc wszystkie zniewagi, zależności, które tak doskonale też w sposób poetycki, piękny, chociażby rozważamy w czasie gorzkich żali, czy też w niektórych tajemnicach, stacjach drogi krzyżowej. A więc opluwanie, rwanie brody, targanie za włosy. A więc to wszystko, co robią z Jezusem żołnierze, słudzy arcykapłanów, przygotowując Jezusa już na to najważniejsze wydarzenie, jakim jest niesienie krzyża i samo ukrzyżowanie na Golgocie. Pieśń zatem wprowadza nas dokładnie w klimat męki, już teraz. Ale o jednym trzeba wiedzieć. Nic nie udałoby się słudze, gdyby nie świadomość, że Bóg stoi po jego stronie. To, co Jezus podkreśla tak pięknie też w liturgii, w czytaniach tego tygodnia, który mija, piątego tygodnia Wielkiego Postu. Jezus niczego by nie uczynił, niczego by nie zrobił w swoim życiu. Jego dzieło nie miałoby sensu, gdyby nie otrzymał tego polecenia od Ojca i gdyby nie czynił tego w jedności z Ojcem. Wtedy jego cierpienia, jego męka, podjęcie tego trudu, tej drogi Jahwe, sługi Jahwe, nie byłoby celowe, nie miałoby sensu. To też zachęta dla nas i takie pytanie w obliczu tego czytania o nasze głoszenie, świadczenie bycia sługą Pana. Przychodzimy, rozważamy Słowo. Każdego tygodnia możemy powiedzieć tak jak sługa Pański, otwieramy uszy na Jego Słowo. Na pytanie, z czym wychodzimy, jak wygląda to świadectwo na zewnątrz, jakie wartości przekazujemy, czy jesteśmy też gotowi czasem wobec tych wartości, za te wartości nawet oddać cząstkę swego życia, cierpienia, bólu, zniewagi, odrzucenia. O to pyta dzisiaj sługa Jahwe, czyli Jezus Chrystus, nasz Mesjasz, Zbawiciel i Mistrz.
Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Zajmie się drugie czytanie przeznaczone nam pod rozwagę, Niedzielę Palmową, wyjęte jest z listu do Filipian. I zawiera ono wspaniały hymn chrystologiczny, używany prawdopodobnie w starożytnej liturgii chrześcijańskiej. Ten hymn z liturgii chrześcijańskiej, z tradycji pierwszych gmin, które odwiedzał święty Paweł, zaczerpnął on do swojego listu, włączył go do całości swego pisma jako przesłanie dla ówczesnych sobie i jako dla nas. Pokazuje ono Chrystusa, który jest Bogiem, który jest Panem Wszechświata i jednocześnie tym, który służy, który nie boi się dać wszystkiego na okup za wielu, który potrafi ofiarować całego siebie, który jest tym samym posłuszny Ojcu. Zwróćmy tutaj w tym czytaniu uwagę przede wszystkim na słowo sposobność. Jezus ma sposobność bycia Bogiem, bycia mistrzem, miał tą sposobność. Jednocześnie mając też sposobność bycia człowiekiem, bycia z naszym sługą, wybrał tą drugą. Miał sposobność wywyższenia, miał sposobność nawet stojąc przez Piłatem na sądzie przywołać zastępy aniołów, by go broniły, a jednak wybrał sposobność zbawienia świata w zupełnie inny sposób, poprzez ofiarę z siebie. Ten wyraz sposobność w języku greckim brzmi harpagmos i oznacza przede wszystkim porywanie, obrabowywanie, ograbianie kogoś z czegoś. Jakie więc dokładnie ma to znaczenie w odniesieniu do Chrystusa, wobec którego używa tego terminu święty Paweł? Jak rozumieć ten termin, tą sposobność, którą miał Jezus, by się i wywyższyć, a jednocześnie by się poniżyć i wybrał właśnie tę drugą możliwość? Otóż musimy to zrozumieć w kontekście całej historii zbawienia, którą tak często rozważamy, o której myślimy. Otóż kiedyś pewien człowiek, zaraz na początku stworzenia, miał również sposobność być dobrym, być przyjacielem Boga i miał sposobność być pokornym, służyć Bogu, wykonywać Jego zalecenia, nie tyle rozkazy, ale współpracować z Bogiem. Obwarowane to było jednym konkretnym nakazem, że nie wolno mu zrywać owoców z drzewa życia i drzewa poznania dobra i zła. Człowiek, ten stary Adam, jak go nazywamy, nie wybrał tej sposobności i ograbił, można powiedzieć, całą ludzkość z tej wielkiej godności przyjaciela Bożego, bo naruszył Boży nakaz, Boże wskazanie. I teraz przychodzi Chrystus jako ten, który ma znów sposobność zbawić. Adam chciał ukraść, w pewien sposób porwać dla siebie to, co najważniejsze, to, co Bóg obwarował pewnym zakazem. Chrystus zaakceptował możliwość posłuszeństwa, pokory, haniebnej śmierci, by to, co Adam kiedyś naruszył, to, co chciał właśnie porwać, czego chciał ograbić, by teraz odnowić, by na nowo nam przywrócić godność, by na nowo nas wywyższyć w pewien sposób i pokazać, że człowiek może być, jeśli służy Bogu, jeśli jest z Nim w przyjaźni, rzeczywiście zbawiony, może być sługą Boga, może być Jego przyjacielem, może być Jego współpracownikiem. I do tego wzywa nas to czytanie, byśmy patrząc na Chrystusa, który umiał dla ludzi ofiarować siebie, umiał z nimi współpracować, będąc jednocześnie Bogiem, zachęca nas do takiej samej postawy. Byśmy umieli w życiu bardziej dawać, służyć w pokorze, aniżeli innych ograbiać, wyrywać, porywać to, co nie jest naszą własnością. Najmilsi, Ewangelia przeznaczona na Niedzielę Palmową, jak wiemy z tradycji, to Pasja Jezusa. W tym roku czytamy Pasję według świętego Mateusza. Jest ona bardzo obszerna. Nie jesteśmy w stanie przeczytać tego ogromnego bogactwa tekstu, jaki proponuje nam Kościół. Dlatego wybierzemy tylko ten fragment, który dotyczy śmierci Pana Jezusa. I podamy sobie kilka myśli, które przede wszystkim to najważniejsze wydarzenie, ten najważniejszy moment z Pasji Jezusowej, Jego moment śmierci, pozwolą nam lepiej zrozumieć. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam go pilnowali, a nad głową jego umieścili napis z podaniem winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali: innych wybawił, siebie nie może wybawić. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Ponieważ powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących mówili: on Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, lecz inni mówili: poczekaj, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta i ukazywali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, zlękli się bardzo i mówili: prawdziwie ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Wysłuchaliśmy tego pięknego, wzniosłego i bardzo też i przerażającego opisu męki naszego Zbawiciela. Tym razem według świętego Mateusza, który w odróżnieniu do innych ewangelistów przede wszystkim skupia się na przekazaniu konkretnych faktów mówiących o męce. Podaje wiele, jak zauważamy, osób, osobowości, które towarzyszą. Podaje fakty, które wstrząsają światem. Bardzo dramatyczny jest opis ukrzyżowania i męki Jezusa Chrystusa w Ewangelii świętego Mateusza. Możemy go podzielić, ten fragment, który usłyszeliśmy, który jest tym sednem, jądrem opisu męki Pańskiej, na dwie części. Najpierw jest to, jak słyszeliśmy, opis drogi Pana Jezusa na Golgotę. Jezus na tej drodze nie jest sam, bo to Mateusz wspomina o Szymonie, który pomaga mu, towarzyszy mu, bierze z nim krzyż i podąża z nim na Golgotę. Jak również widzimy pod sam koniec tego opisu, że całą tę drogę razem z Jezusem przebyli nie uczniowie, a przede wszystkim niewiasty. Ich rola jest tu też bardzo ważna, o którą jeszcze zaakcentujemy. A druga scena to scena śmierci i scena reakcji wielu, którzy przypatrują się Jezusowi na krzyżu właśnie na Jego mękę. W tych częściach Ewangelii odnajdujemy trzykrotne odniesienie do krzyża i obie te części kończą się wzmianką o tym, że razem z Jezusem ukrzyżowani są złoczyńcy, jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Nie znamy potem reakcji u Mateusza, tej pozytywnej, która jest opisana u Łukasza, iż jeden z tych złoczyńców nawraca się w ostatniej godzinie swego życia, można powiedzieć w ostatniej chwili swego życia. Wobec Jezusa zastosowano, jak widzimy, najokrutniejszą karę, jaką można było sobie na tamte czasy wyobrazić. Karę, którą stosowano w Rzymie dla buntowników, zbuntowanych niewolników, dla ludzi najbardziej odrażających, będących na samym marginesie wśród tych, którzy zostali osądzeni, wśród kryminalistów, pospolitych przestępców. Żaden obywatel rzymski, jak wiemy, szczególnie to z historii świętego Pawła, nie mógł być skazany na mękę krzyżową. Był on ścinany mieczem w najgorszym wypadku. Krzyż był symbolem hańby. Ale to, co uderza nas w opisie, to przede wszystkim reakcja ludzi. Mateusz przedstawia nam trzy grupy społeczne, które towarzyszą Jezusowi w czasie Jego męki. I w każdej z tych grup jest pytanie zawarte do nas. W której grupie osób ja jestem? Może są trzy grupy, które reagują na mękę i jest jedna, która towarzyszy w milczeniu. Są tam przedstawiciele władzy, bo mamy faryzeuszy, arcykapłanów, którzy do końca żądają od Jezusa znaku. Są zwykli ludzie, obserwatorzy tej drogi i tego dramatu. Tacy ludzie, którzy i nas mijają i którymi my dla innych jesteśmy, od tacy idący drogą do swoich spraw, przechodzą, patrzą i widzą w Jezusie skazańca wraz z opisem winy, że jest królem żydowskim, że uzurpował sobie tę władzę, że ją przypisał i za to został skazany. I wreszcie, jak widzimy, trzecia grupa to owi przestępcy, ludzie z marginesu społecznego, odrzuceni ze społeczeństwa, skazani tak jak Jezus na mękę. To jest pytanie do nas, w którym miejscu Mateusz pyta słowami swojej Ewangelii, ja się znajdę, czytając, chociażby słuchając Ewangelii o męce Pana w najbliższą niedzielę. Pytanie to powróci, kiedy będziemy słyszeli w Wielki Piątek opis męki Jezusa według świętego Jana. Ale jest jeszcze jedna grupa, na którą warto zwrócić uwagę. Ta, która kończy ten opis męki. Jest setnik, który wydaje dobre świadectwo o Jezusie i niewiasty, które, jak mówi Mateusz, towarzyszą mu od Galilei aż po krzyż. To jest zaczątek Kościoła. To nie są uczniowie. To nie są ci umiłowani, którzy towarzyszyli Jezusowi jako apostołowie, ale to jest grupa niewiast. Pośród nich, jak wiemy, potem znajdzie się święty Jan, jedyny z apostołów, który wytrwał aż po krzyż. Ale tam jest miejsce dla pierwszego kościoła. Ludzie też słabi. Niewiasty, a więc najczęściej ci, którzy nie mają wiele do powiedzenia w izraelskim, żydowskim społeczeństwie. Do dziś to widać choćby pod murem płaczu, kiedy wiemy, że z jednej strony gromadzą się na modlitwę mężczyźni i na tym mniejszym, wydzielonym miejscu kobiety, nie mogące nigdy przedostać się tam, gdzie modlą się mężczyźni. A jednak to od nich zacznie się dobra nowina i one potem pierwsze przyjdą do grobu, by tę dobrą nowinę zanieść. Ale dlatego tak się stało, bo trwały aż po krzyż. Jezus zatem jako baranek umęczony, jako Mesjasz zabity, pyta dzisiaj, po której stronie, w jakiej grupie ja się znajdę. W jakiej grupie w ogóle znajduję się, dźwigając mój krzyż. Bo jak wiemy, uczniem nie można być bez krzyża. Każdy, kto bierze swój krzyż na swoje ramiona i idzie za Jezusem, ten jest tylko może być Jego uczniem. Kto ten krzyż odrzuci, rozminie się z drogą Chrystusa. Zatem zapytajmy się o nasze wybory, o naszą przynależność, kiedy pytają nas i stajemy wobec tego dramatu i tajemnicy śmierci Chrystusa, którą rozważamy w palmową niedzielę, niedzielę męki pańskiej.
Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak również moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Zapraszamy Państwa do wspólnego poszukiwania Słowa Bożego, do wspólnej medytacji nad Słowem Bożym. Telefony do naszego studia 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. Telefon dla słuchaczy Polski Południowej 056 655 23 56 dla słuchaczy zagranicy 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy do Torunia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
Coś cię ludzie uczynili, czemuście syna mi zabili. O, przez wszystkie wieki wypominać wam będą, żeście Boga zabili zdradziecko, że zabiliście prawego człowieka, że zabiliście mi dziecko.
Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Maria z Kielc. Chciałam się podzielić taką refleksją, bo czytałam ostatnio Miłujcie się, że postać Weroniki na drodze krzyżowej Jezusa właściwie nie istniała, że to jest jakiś po prostu późniejszy chyba dodatek. I bardzo mnie to zaskoczyło, niemile nawet, bo ja uważałam, że to jest wspaniała postać. Zresztą w modlitwach często przy rozważaniu Drogi Krzyżowej odnosiłam się do tej postaci bardzo żywo. No i właśnie czytałam to w Miłujcie się i tam wręcz powiedziane było, że coś takiego jak chustca Weroniki to nie istnieje, że żałobna chusta bezpoczywająca na głowie Pana Jezusa jest we Włoszech przechowywana, nie pamiętam dokładnie w jakiej miejscowości, i że właśnie to ta chusta jest uważana za chustę Weroniki. No, a jeszcze na inny temat chciałam powiedzieć, że rozważając mękę pańską, czasem buntuję się przeciwko swojemu losowi. No i walczę. I teraz tak, czy rzeczywiście powinnam zaprzestać walki? No i to wszystko, co miałam do powiedzenia.
Tak. No rzeczywiście tradycja chrześcijańska stworzyła postać Weroniki. Ewangelie o tym nie wspominają. Dzisiaj czytaliśmy, mówiliśmy sobie, że postacią wspominaną Mateusza jest Szymon z Cyreny, którego w czasie Drogi Krzyżowej również wspominamy przy piątej stacji, potem niewiasty, które są przy stacji ósmej. Nie mamy też z drugiej strony, patrząc na przykład, takiego bezpośredniego spotkania z matką na Drodze Krzyżowej, która też jest gdzieś w naszej tradycji mocno zakorzeniona i pewna jedna z stacji jest tylko poświęcona na spotkanie z matką. My jesteśmy świadomi, że Maryja towarzyszy Jezusowi, idzie aż pod krzyż, ale takiego dialogu z matką gdzieś spotkania nie mamy. Część naszej wiary opiera się na tradycji chrześcijańskiej, na tradycji pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które zachowały pewne wydarzenia, fakty, później oczywiście nie tylko w tekstach świętych, ale i w modlitwach, w tradycji właśnie odprawiania pewnych nabożeństw. To nie tylko dotyczy tej kwestii Weroniki, ale wielu innych rzeczy, które my przeżywamy w Kościele. Dlatego nie ma tutaj też jakiegoś sporu. I te sprawy Kościół przez wieki bardzo pielęgnował, akceptował i postać Weroniki wpisał nam w tradycję Drogi Krzyżowej, bo rzeczywiście być może, chociaż Ewangelie nie mówią o tym, był taki ktoś, niewiasta anonimowa, która widząc, być może była to matka, która mając świadomość, jak bardzo może cierpieć człowiek, mając może świadomość o własnych dzieciach, wybiega z tłumu i ociera Jezusowi twarz swoją chustą. Tutaj bym nie mylił chusty Weroniki z chustą, która spoczywała na głowie Jezusa później w grobie. Być może to są zupełnie dwie różne rzeczy. Też przynajmniej tak tradycja to ujmuje. Te płótna, które potem są złożone na jednym miejscu, starannie, po zmartwychwstałym Jezusie, raczej nie były tym samym, co przynajmniej częścią chustą Weroniki. Ona ją raczej zachowała na siebie. Wiemy, że ta tradycja później też bardzo silnie jest rozwinięta poprzez ten całun, czy chustę z Manopello, też z tym obliczem właśnie rozpowszechniony wizerunek. Dzisiaj też, powiem szczerze, w naszej kaplicy seminaryjnej on jest, a więc pewna tradycja się gdzieś zachowała i mamy we Włoszech też wizytowana to miejsce, to sanktuarium przez Benedykta XVI, o ile pamiętam, półtora roku temu, a więc ta tradycja, czy rok temu, jest głęboka, ale też nie ma sporu i nie przeszkadza to, myślę, naszej wierze, interpretacji męki pańskiej, jeśli nawet tej Weroniki nie odnajdujemy w opisie ewangelicznym. A czy mamy się buntować, czy mamy walczyć? Oczywiście inne jest podejście Chrystusa. Oczywiście ono jest cały czas aktualne, kiedy on mówi, kiedy uderzą cię w jeden policzek, nadstawi drugi i módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Kiedy chcą iść z tobą 10 kroków, to idź 20 i tak dalej. Czyli pewna uległość, pewne posłuszeństwo, pokora. Z drugiej strony też wiadomo, że Jezus wzywa do obrony pewnych wartości. Jego dzieło jest niepojęte, jest tajemnicą. Potrafił to, co dziś rozważamy, w swej pokorze przyjąć zniewagę. Nie wołał nikogo do swej obrony, ale to nie znaczy, że my jako chrześcijanie w pewnych sprawach i o własną tożsamość, o własne sumienie, czy też dbając o siebie, walcząc z chorobami, z cierpieniem, nie mamy podejmować tego wysiłku, a także w obronie pewnych wartości, kiedy też Jezus mówi, choćby na procesie, i to też usłyszymy, kiedy sługa arcykapłana uderza go, to pyta go, dlaczego mnie uderzyłeś, skoro powiedziałem prawdę, a jeśli nie była to prawda, to wykaż, a jeśli nie, to dlaczego uderzasz, dlaczego poniżasz, więc i sam Jezus w pewnych sytuacjach określonych, broniąc pewnych wartości, zasad, traktowania ludzi, no też potrafi stawać w obronie i stawać w sposób taki zdecydowany, czasem ostry w dialogach, w reakcjach z ludźmi.
Prosimy bardzo, szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga Zgorzowa. Chciałabym się odnieść do świętej Weroniki. Czytałam taką piękną książkę, poemat Boga Człowieka, Marii Waldorty, i tam właśnie jest opisana Weronika jako postać, która naprawdę istniała. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy za ten głos i oczywiście dalej idziemy tutaj w kierunku tradycji chrześcijańskiej głębokiej. Oczywiście widzimy, że powstają na temat postaci tych tradycyjnych, gdzieś zaczerpniętych z modlitw, z nabożeń starożytnych, dzieła literackie. Tak się mówimy, nie ma tutaj sporu i postać Weroniki na pewno nie burzy naszego porządku wiary. Bardziej, bardzo ubogaca to nasze piękne przeżywanie właśnie liturgii Męki Pańskiej. I dlatego no, akceptujemy ją, przyjmujemy i jesteśmy dumni, że taka święta, że taka postać gdzieś w tradycji chrześcijańskiej wyrosła, będąc dla nas pięknym wzorem właśnie służby, pokory, odwagi przede wszystkim też, takiej bardzo wielkiej szlachetności.
Prosimy bardzo.
Żywy? Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Czesław z Kwizyna. Ja do tej wypowiedzi poprzedniej pani, też mi się wydaje, że droga krzyżowa Chrystusa nie była drogą poddania się, że tak powiem, oprawcom. To była droga posłuszeństwa swojemu Ojcu i pokazaniu każdemu z nas, jak mamy kroczyć, jak mamy sobie radzić z cierpieniem. Człowiek, każdy buntuje się przeciwko cierpieniu, źle jest, nosi i tak dalej, ale jest to ten element, ten wzór, który ułatwi nam na pewno przejście przez najtrudniejsze okresy naszego życia. Szczęść Boże. Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy. I tutaj też ja się też jak najbardziej zgadzam z tym głosem. Pamiętajmy, ta nasza tradycja znów drogi krzyżowej. Kiedy my wspominamy potrójny upadek, ale i potrójne powstanie Jezusa. To jest ta walka. Ale też w konkretnym celu. I wiemy, to też jakby w drodze krzyżowej ta tajemnica jest pięknie zawarta, dlatego ja też wybrałem z pasji Jezusa z Niedzieli Palmowej ten fragment o śmierci, bo to nas czeka. To nie znaczy, że idąc ku śmierci, bo takim jesteśmy stworzeni. I wiemy, że ta śmierć gdzieś jest kresem naszego życia, tego ziemskiego, ale jest i przejściem. I właśnie idąc na tej drodze, bo droga często człowieka, ta codzienna, tak jak tutaj pięknie pan podkreślił z Kwidzynia, jest, pan Czesław, takim właśnie obrazem często drogi ludzkiej, poprzez upadki, choroby, różne nałogi i zachętą jednocześnie patrząc na Chrystusa do powstawania, do podnoszenia się z tych upadków, z tego życiowego błota, byśmy powiedzieli, by dojść do celu, którym jest śmierć, ale jednocześnie ona jest bardzo chwalebna, jest wypełnieniem też i w naszym życiu woli Ojca, jeśli były te powstania z upadków. Jak najbardziej się tutaj z tym głosem zgadzam. Że droga krzyżowa Jezusa jest walką, jest na pewno walką, wspaniałym czynem takim walecznym ze strony Jezusa dla nas uczynionym.
Audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Można już?
Tak.
Maria Cyłkowa. Ja chciałem się tutaj skupić na dwóch rzeczach. To znaczy na tym osiołku, kiedy Pan Jezus jechał do Jerozolimy na nim. Tak pokrótce, nie chcę to poszerzać, ponieważ tam czekają na pewno inni też, żeby coś powiedzieć. Tak pokrótce, właśnie to było 5 dni przed Paschą, tak? I właśnie tutaj Matka Boża nie była, chociaż ona wiedziała, co Pana Jezusa spotka później, że ci sami ludzie będą go oskarżać za parę złotych za srebrniki I później mamy dowód tutaj jasny, jak Matka Boża, taka młoda, jeszcze dziewczyna, później już jak mężatka kobieta, ile musiała przejść przecież, widząc i wiedząc, co syna czeka przecież, jaką śmiercią umrze. Przecież on nie krył przed matką tej swojej śmierci, tej swojej męki. I ona, jak czytam, rozważamy najczęściej tą drogę krzyżową Emerych. Tam jest opisane dość szeroko, ile on przeszedł, a ile Matka Boża. To było takie współdziałanie Matki Bożej ze swoim synem. Prawda? I do tego chciałem dodać jeszcze dzisiaj, no, na jakim miejscu ja bym się znalazł w tej chwili, no, czy nie w tej chwili, nie w tej chwili, co ja bym uczynił, będąc w tamtym czasie i będąc w tym, bo trudno mi mówić obydwa te czasy, co było 2000 lat i teraz, ale w tej chwili na pewno bym bronił, na pewno bym poszedł na całego, jak to mówią. Nie zapadłbym się Jezusa. Tak jak Matka Boża, jak uczniowie, to znaczy Jan, który szedł z Matką Bożą, bo inni no stchórzyli, że tak można powiedzieć. No, trudno jest powiedzieć, czy ja bym tego nie zrobił w tamtych czasach. No. W jakim bym był no, w stanie katolickim. No.
Panie Marianie, dziękujemy za to świadectwo. Czy jeszcze?
Jeszcze chwilę. Jeszcze. I właśnie chcę to dzisiaj powiedzieć do dzisiejszych czasów. Przecież jak dzisiaj krzyżują Jezusa, nawet ci posłowie, którzy przysięgali na Boga, a dzisiaj wypierają się Go. No właśnie to można różnie interpretować, prawda? Że są dzisiaj ludzie, którzy by Go na pewno jeszcze może boleśniej ukrzyżowali, gdyby chodził po ziemi tak jak w tamtych czasach. Bo to są ludzie i dobrzy, ale są, na pewno by się oprawcy znaleźli, co by go krzyżowali. Na pewno bym go bronił, gdybym coś takiego widział, bo no, takie mam zdanie, takie właśnie, że dla mnie Bóg to jest wszystko. Jezus Chrystus i Maria, no to dla nich żyjemy. Oboje z żoną. Że żona ma cierpienia takie, które ja mało wychodzę, tylko po zaopatrzenie jakieś. No i jestem, przebywam z żoną, żeby jej usługiwać, pomagać. No i dzielimy się razem. Czytając codziennie drogę krzyżową. No i do kościoła tak często nie chodzę, bo nie mogę. No bo żonie trzeba pomagać też. Żonie też Chrystus jest, prawda?
Oczywiście. Także panie Marianie, dziękuję za to świadectwo.
Albo pójść się na mszę w taki dzień, albo zostać przy żonie, więc zostaję przy żonie i pomagam jej. To dużo jej pomaga, jeżeli ona widzi, że ja jej się staram.
To jest konkretne świadectwo miłości.
Tak, to miłość muszę chyba i Jezus nie potępi mnie za to, że nie jestem w kościele w taki dzień.
Nie, na pewno pana, panie Marianie, nie potępi. To jest taka, byśmy powiedzieli, piękne świadectwo porównywalne do tego, które mamy w Ewangelii Szymona z Cyreny, który dźwiga krzyż. My też jesteśmy do takich wysiłków wezwani. I tak jak on wziął spontanicznie z Jezusem, doszedł na Golgotę, przecież pan też właśnie w ten sposób realizuje swoje chrześcijaństwo, życie, bardzo konkretny sposób, poprzez konkretne dźwiganie krzyża z drugą osobą. A że my tutaj oczywiście rozważamy dzisiaj różne grupy ludzi, jak one się zachowywały wobec Chrystusa idącego z krzyżem, no właśnie to jest taka zachęta, pytanie do wszystkich, którzy mają pewność, pewne wątpliwości, którzy mają świadomość, że może gdzieś po drodze się zagubili, że znaleźli się może w jakiejś takiej grupie, która nie najlepiej patrzyła na Chrystusa wiszącego na krzyżu, żeby się nawróciła taka jedna czy druga osoba. To po to my wracamy w liturgii co roku z męką pańską, z tymi pytaniami. Jezus nikogo też nie przekreśla. Zawsze do końca na człowieka czeka. I nawet jeśli znajdzie się w jakiejś jednej, drugiej grupie, która z krzyżem się rozmija i z jego drogą, to zawsze czeka na człowieka. Nigdy się nim nie nudzi, zawsze jest cierpliwym nauczycielem, cierpliwym mistrzem, który dźwiga krzyż i człowieka do tego zachęca. I nawet jeśli to jest czasami w ostatniej chwili jego życia, tak jak z dobrym łotrem potem w Ewangelii Świętego Łukasza, to też to Jezusa raduje. Oczywiście my też tutaj dostrzegamy wspaniale, może na jedną rzecz jeszcze, tutaj pan Marian ładnie to ujął, rola Matki Bożej. My pamiętamy, jak Maryja w stosunku do Boga, do jego przesłania, do jego tej wiadomości w zwiastowaniu odpowiada. Oto ja, służebnica pańska. Przecież dzisiaj też słyszymy w pierwszym czytaniu ten piękny fragment Izajasza, sługa pański, prawda, który co dzień nadstawia ucho, by słyszeć jego poleceń i potem poddaje swoje policzki rwącym brodę. Wiemy, że to się zrealizowało w Jezusie Chrystusie, jest sługą Jahwe, a jego matka służebnicą, a więc ona też przez to ziemskie życie, możemy powiedzieć, wychowanie Jezusa przygotowała go do tej funkcji, będąc sama służebnicą, mając świadomość, co to znaczy wykonywać taki urząd. A więc tutaj jak najbardziej ona, dając jednocześnie naukę swemu synowi, nie tylko daje ją słowami, ale całe życie, aż pod krzyż, daje świadectwo postępowania, przemawiają za nią fakty. I jak najbardziej możemy powiedzieć, i często to wspominamy w modlitwie, jest tą, która współcierpiała, czyli też z Jezusem niosła w jakiś sposób brzemię krzyża i w tym odkupieńczym dziele Jezusa uczestniczyła bardzo, bardzo aktywnie i zaangażowanie.
Prosimy bardzo, szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ania z Podhala. Chciałam podzielić się takimi doświadczeniami, że niestety ja czuję się wśród tych kobiet, idąc z Jezusem, które płaczą, ale są słabe i nie są w stanie się przeciwstawić z nimi. I teraz jadę do domu na święta i czeka na mnie tam ojciec, który ma 81 lat. Jest to strasznym ateistą. Ja tak strasznie się boję jechać tam, bo o te święta są zawsze takie żadne. I ja się nie stać mnie. Ja nie umiem świadczyć o Chrystusie przy moim ojcu. Ja się boję. I mnie nie stać. Nie stać mnie na nic. I ja pokryję mu chodzę do kościoła. I tak strasznie cierpię i tak strasznie wiem, że się znowu nie przełamie, bo on nienawidzi kościoła i ja nie wiem, jak do niego dotrzeć. I ja w ogóle czuję się taka zła przez to, taka, jak, nie wiem, jak faryzeuty, jak to, że po prostu to się nagle z własnego ojca nie umiem pomóc mu nawrócić się. Jestem tchórzem, tak strasznie cierpię.
Dziękujemy pani Aniu i zapewniamy też o modlitwie.
Tutaj to dobre świadectwo, przecież jeśli pani czuje się w tej grupie kobiet, które szły za Jezusem, one też doznawały zniewag i prawdopodobnie też i ich synowie, bo przecież spotykamy grupę niewiast na drodze krzyżowej, do których Jezus się zwraca i ma świadomość sam Jezus Chrystus, że i ich synowie, tych właśnie niewiast czy krewni nie są wcale ludźmi świetlanymi, oświetlanej reputacji. Być może te kobiety również doświadczały podobnych trudności na swojej drodze. To co Jezus mówi? Płaczcie nad sobą i nad synami waszymi. To, co pani też czyni. Czasem nie można zrobić nic więcej. Jak może zapłakać nad kimś, kto, no właśnie tak jak tutaj pani podkreśla, deklaruje się jako wróg Kościoła. Ale właśnie ten płacz, i musimy to pamiętać, patrzmy, że Jezus zbawił nas nie przez jakieś czyny militarne, spektakularne, tylko przez taką samą drogę, czyli przez płacz nad innymi, cierpienie za nich ofiarowane, modlitwę za nich ofiarowaną, siebie po prostu. I chyba no taka droga pozostaje. bo my tutaj przemocą, siłą niczego nie zyskamy. A to, co Pani czyni do tej pory, czyli pamięć o tym Ojcu, mimo że jest to trudna osoba w modlitwie, tym właśnie płaczu, który Pani często zanosi, to myślę, że to jest droga, którą Bóg najbardziej przyjmuje. I tutaj też pewna cierpliwość. My musimy pamiętać, że jeżeli się my modlimy o przemianę kogokolwiek, to też Ewangelia podpowiada. Sam Jezus daje nam takie świadectwo. Sam Jezus nie czyni w życiu żadnego człowieka cudu natychmiast. On się najczęściej musi dokonać poprzez przemianę ogromną. Jezus musi widzieć wiarę tego człowieka, naszą i też tych, których, za których się modlimy, a szczególnie naszą. A więc trzeba nieraz czekać latami, tak jak Jezus tam podkreśla, ewangeliści podkreślają, jeden czeka i 12 lat, a ktoś tam przy sadzawce, zanim Jezus podchodzi, 30 kilka lat, także często cierpliwość tu jest też i taka wielka pokora, wytrwałość w tej modlitwie bardzo, bardzo wskazana. A że się odnajdujemy w tej grupie towarzyszącej pod krzyż, to już bardzo dobre świadectwo.
Prosimy bardzo, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo?
Radio Maria, tak?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zofia z Pomorza, oj, słabo słychać. Zofia z Pomorza. Chciałam się skupić na takim, na Pan Jezus przy końcu swej męki mówi tak, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, prawda? I oj, słabo słychać bardzo.
Ale my Panią teraz, dobrze, ale my Panią dobrze słyszymy, proszę mówić.
I teraz właśnie, znaczy trudno mi to zrozumieć, czy Pan Jezus przy końcu tej swej męki, w tej walce, czy to po ludzku to było takie chwilowe załamanie, czy też właśnie, jak to jest, że Pan Jezus w tym momencie przy końcu swej męki właśnie w ten sposób tak jakoś zareagował? Czy to było chwilowe załamanie po ludzku sądząc?
Dobrze, tak. Spróbujemy to oczywiście rozważyć. Pewnie ta interpretacja, którą tutaj Pani podaje, może być słuszna. Jakaś ludzka słabość, ta ludzka strona Jezusa tutaj jakoś się odzywa. Często taki moment gdzieś w naszym życiu, my towarzysząc zmarłym też widzimy, jak wielki strach ogarnia człowieka. Właśnie to zwątpienie czasami. Gdzieś jakaś trwoga, że no to wszystko ucieka, co się działo i jakaś nieznana przyszłość przede mną. Tu właśnie Jezus, myślę, odsłonił właśnie tę tajemnicę człowieczeństwa w nas, że my do końca pozostaniemy słabym stworzeniem, a to, co umacnia, to właśnie wiara. I tego nie można interpretować w oderwaniu od całej Ewangelii. Oczywiście na krzyżu tutaj Jezus pokazuje też ten moment śmierci jako moment pewnego egzaminu dla każdego człowieka, czasami moment zwątpienia, ale z drugiej strony przekreślilibyśmy całą Ewangelię, gdybyśmy mówili, Jezus zwątpił, odrzucił, stracił wiarę, patrząc na całą Ewangelię, w której pokazuje, że to, co czyni, czyni zawsze jedno z Ojcem. Niczego nie uczynił, nie będąc jedno z Ojcem. Zawsze wypełniał Jego wolę, Jego plany i podkreślał to wielokrotnie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Możemy powiedzieć, że w momencie śmierci, kiedy Jezus wypowiada słowa, mimo wszystko jest ciągle jedno z Ojcem. Ta ludzka natura rzeczywiście tu się gdzieś odzywa, być może właśnie ten symbol ludzkiej natury, która musiała obumrzeć ze swoimi strachami, trwogami, pozostaje to, co boskie i Bóg chce nas przebóstwić, chce nas zaprosić do innej rzeczywistości, bo jeżeli tak będziemy interpretować dosłownie z tą słabością, no to pozostaniemy tylko na pewnym naszym ludzkim ograniczonym poziomie i właśnie brak jest nam tego przejścia. To mamy zostawić, chce Jezus jakby na tym krzyżu chce powiedzieć. To naszą trwogę, często zwątpienie, a przejść do innej rzeczywistości, gdzie na pewno jesteśmy z Ojcem. I Jezus, wypowiadając te słowa, chce to podkreślić. Zostawmy to słabe człowieczeństwo. Ono zostaje, kiedy my umieramy, a przechodzimy do innej rzeczywistości. Jeśli też w życiu ciągle mamy świadomość, że to, co robimy, to, co działamy, jest też w jedności z Ojcem przez Chrystusa.
Bardzo proszę, Szukając Słowa Bożego. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maryla z Torunia. Ja bardzo przepraszam za głos, ale mam wielką tremę, bo bardzo szybko udało mi się wyjątkowo dzisiaj dodzwonić. Mam takie pytanie. No nie mogę odpowiedzi na nie uzyskać od żadnego kapłana. Może no nie jest całkiem na temat, ale chciałabym spytać, dlaczego po śmierci zakrywa się twarz zmarłym? Bóg zapłać za odpowiedź. Z Panem Bogiem, wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt, opieki matuchny przenajświętszej. Z Panem Bogiem.
Twarz zmarłych, rozumiem, dlaczego się zakrywa w tradycji żydowskiej twarz zmarłych, bo w naszej tradycji ona nie jest stosowana, ta tradycja. My chowamy zmarłego do trumny, nikt nie zakrywa nikomu twarzy. To chodzi prawdopodobnie tu o to pytanie, właśnie o tą osobną chustę, która zakrywała głowę, oczy. Szczerze mówiąc, ja takiej racjonalnej też odpowiedzi nie mam. Na pewno łączy się to z tradycjami właśnie pochówku żydowskiego, który jest inny niż nasz, bo oni chowali ludzi w grotach, w jaskiniach, mając też... Być tutaj myślę, że to jest też związane z jakąś, tak jak to potem widać w Ewangelii, pewną konserwacją zwłok, pewną dbałością o te zwłoki. My, kiedy chowamy człowieka właściwie już do niego, do tych zwłok ludzkich, to co mówię, do tej ludzkiej jakby natury naszej strony, nie wracamy. Zostaje ten zmarły w ziemi, następuje rozkład, pożegnanie ostateczne nad grobem tej cielesnej strony natury ludzkiej. Natomiast u Żydów, jak wiemy, jest inaczej. Niewiasty natychmiast po pogrzebie idą do grobu, by Pana namaścić na nowo, by odsłonić na nowo twarz, odsłonić jego te zmaltretowane członki, oczywiście wiemy, nie znajdują, ponieważ mija szabat, mogą tą drogę szabatową przebyć, do grobu dotrzeć. Myślę, że chodzi tutaj o to, żeby właśnie uszanować, uchronić przed zniszczeniem to, co jest najcenniejsze chyba w człowieku, albo bardzo cenne, czyli twarz ludzką, twarz człowieka. Dlatego się pielęgnowało, okrywało szczególnym całunem, żeby potem łatwo też było ją odkryć, bo przecież z oblicza człowieka można wyczytać tak wiele rzeczy. To oblicze, ono odróżnia nas od innych. Dlatego też chroniono ją w jakiś odpowiedni sposób. Łatwo można było je na nowo namaścić, w pewien sposób ożywić, żeby ono jeszcze przez jakiś czas do nas przemawiało. I myślę, że to tutaj mogłoby być jakimś racjonalnym wytłumaczeniem. Podobnie mamy te wizerunki, o które tu już było pytanie. O ten wizerunek z Manopello, wizerunek właśnie Weroniki. Ten w tradycji wspominamy. Jezus dzieli się z Weroniką, tak wspominamy, właśnie swoim wizerunkiem. To, co my często tak bardzo czcimy, mamy pewne ulubione obrazy, to właśnie wizerunku Jezusa. Nie jego, czy tu tak powiem już brutalnie, nogi, ręki. Oczywiście my to też czcimy, całe ciało umiłowane naszego Zbawiciela, które za nas zostało umęczone. A szczególnie w wizerunek się wpatrujemy. I dlatego myślę, ta chusta oddzielna, która chroniła twarz, była tutaj taka bardzo ważna, istotna. I dlatego ona jest zmiankowana nawet w Ewangelii, że leżała na osobnym miejscu i zakrywano nią twarze w ogóle zmarłych w tradycji żydowskiej, właśnie mając na celu chronienie twarzy.
prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Prosimy.
Już mogę mówić?
Tak.
Marla jeszcze raz, Torunia dzwoni. Ja może nieprecyzyjnie się wysłowiłam w poprzedniej wypowiedzi. Nie chodzi mi o jakiś kult zakrywania twarzy, tylko u nas. Dlaczego zmarłych od razu, zaraz po śmierci przykrywa się całość, całe ciało łącznie właśnie z twarzą? I nawet jak to jest wypadek drogowy, to ważne jest, żeby coś na tą twarz położyć. Tego nie rozumiem właśnie. Bóg zapłać za dobrą odpowiedź, z Panem Bogiem.
No tak, ja rozumiem. To jest taki zwyczaj u nas, że się gdzieś tam prześcieradłem, kogoś nakrywa, zwłoki w kostnicy. Myślę, że przez szacunek. Wiemy, że człowiek po śmierci, traci wiele jakby takich walorów, piękna swojego, pewnej estetyki. Myślę, że to o to chodzi. Z drugiej strony właśnie, tak jak mówiliśmy już w tej tradycji żydowskiej, to ochrona tego wizerunku. Z drugiej strony też myślę, to przykrycie zmarłego, to też takie uszanowanie jego już tajemnicy, którą zabrał ze sobą. No wiadomo, że my dążymy i taka jest tradycja wielu religii i myślę, że to jest jakby pierwszy krok w tym kierunku uszanowania tych zwłok, żeby nie doszło do jakiegoś zbezczeszczenia, żeby pochylić się nad tajemnicą tej śmierci. To nie jest nic przyjemnego. To tak samo, jakbyśmy się zapytali, dlaczego istnieje też ten gest zamykania oczu zmarłemu. Można zostawić przecież otwarte, ale wiemy, że to nie wygląda dobrze. Tak po prostu. Że ten człowiek już właściwie ma ten wzrok zimny, nie patrzy. Uszanujmy mu właśnie chyba to przez ten szacunek, żeby doznały te zwłoki czci pewnej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lubliny, ja tak chciałam króciutko spytać. Słowa świętej Ewangelii według Mateusza czytamy. Powiedzcie córze syjońskiej. Czy to o co tu chodzi? To chodzi, wiemy, o córę syjońską, to Matkę Bożą. Prawda? O co tu chodzi? Dziękuję bardzo.
Tak. Nie. Ja myślę, że bardziej tę córę syjońską interpretujmy w kontekście całej Jerozolimy. Syjon, wzgórze Syjon, córa syjońska w Piśmie Świętym, to jest jasna interpretacja, chodzi o Jerozolimę. Matka Boża ze Syjonem ma tyle wspólnego, co każdy ówczesny Żyd, a więc przybywa na pielgrzymki, ale jest córą Nazaretu, nie jest córą syjońską. Córą syjońską można by określić mieszkankę, kobietę pochodzącą z miasta świętego. A więc myślę, że w tym kierunku trzeba interpretować tę wypowiedź, a więc jak tutaj mamy powiedziane, powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi, czyli opowiedzcie Jerozolimie, a więc miastu, które było stolicą królestwa, miastu, w którym był pałac królewski, Dawid. I teraz oczywiście to miasto po wielu, wielu wiekach, bo minęło mniej więcej 5 wieków od ostatniego króla, na nowo wprowadza swojego króla do swoje podwoje, byśmy tak to powiedzieli. Ale córa syjońska to jest inny synonim, byśmy powiedzieli, nazwy Jeruzalem.
Prosimy bardzo.
Zdzisław Brańczyka, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem właśnie zapytać tutaj, jacy to byli uczeni w piśmie, jeżeli oni nie rozpoznali czasu Chrystusa Króla. Jeżeli było mówione, przychodzili czy to przepowiadali właśnie.
Panie Zdzisławie, dziękujemy za pytanie i przekazujemy głos.
Panie Zdzisławie, oczywiście to cała Ewangelia, my jako chrześcijanie czytając wielokrotnie zastanawiamy się, dlaczego w taki sposób interpretują, rozumieją Jezusa, nie tylko już na krzyżu, ale w wielu rozmowach. Pan Jezus tak jasno daje do zrozumienia, mówi, jak nie wierzycie w moje słowa, to przynajmniej w czyny uwierzcie to, co mówi dzisiejsza Ewangelia, na dzisiejszy dzień konkretnie przeznaczona, ale i właśnie to, że przychodzą pod krzyż, też go nie rozpoznają, ale to jest mentalność człowieka. Dzisiaj też jest wielu uczonych, którzy kwestionują bóstwo Chrystusa, w ogóle jego istnienie, historyczność. I też się należy zapytać, po tylu wiekach badań, komentarzy, archeologicznych odkryć, znów jest człowiek zdolny po 2000 lat zapytać, czy Pan Jezus w ogóle był. Ja też takich spotykam do dzisiaj. Więc tu zawsze zostanie grupa, która jest sceptyczna, która te pisma źle odczytuje. My wiemy, że największy, taki jeden z problemów, który od razu się pojawia, to był taki, że oni uważali, że nie może być Jezus Mesjaszem, bo pochodził z Nazaretu. Według nich w ogóle nie znali historii dzieciństwa i tego, że Jezus narodził się w Betlejem. W ogóle go o to nie zapytali. Nie zapytali jego matki. Oni uważali, że pochodził z Nazaretu, a z Nazaretu nie mógł pochodzić Mesjasz. My dziś wiemy, wierzymy, że narodził się Jezus w Betlejem. Tam udał się ze swoimi rodzicami. Oni o to nie pytali, dlatego od razu w punkcie wyjścia rozmijali się z nauką Jezusa. Mówili to nawet innym. Popatrz, że prorok Mesjasz nie powstaje w Nazarecie, a ten tam powstał, więc nie może być Mesjaszem. więc nie doczytali pewnych faktów. Często z tego to się bierze, że człowiek nie do końca dobrze czyta, nie do końca chce posłuchać, co inni czasem mądrzejsi od niego mają do powiedzenia, a siebie uważa już za uczonego i żadnych innych nauk nie dopuszcza i uważa też, że to, co on mówi, jest najważniejsze i ma tylko jedno prawo uczenia innych, a już nie uczenia siebie po prostu.
Na zakończenie naszej audycji, szukając Słowa Bożego, prosimy o dwa zdania podsumowania, może pozdrowienia.
Ja chciałbym oczywiście wszystkim słuchaczom gorąco podziękować za piękne głosy, pytania bardzo mądre, a zakończę też takim przesłaniem może i słowem takim krzepiącym, budującym, które kiedyś wypowiedział w Niedzielę Palmową Ojciec Święty Jan Paweł II do nas. To jakby motto na te dni, które nadchodzą, z takim też pozdrowieniem właśnie, byśmy się dobrze wsłuchiwali, wczytywali, wpatrywali w tę tajemnicę. Ojciec Święty mówił tak: patrząc na mękę Jezusa, widzimy jakby w zwierciadle cierpienia ludzkości i nasze doświadczenia osobiste. Chrystus, chociaż był bez grzechu, wziął na siebie to, czego człowiek nie mógł dźwignąć: niesprawiedliwość, zło, grzech, nienawiść, cierpienie i na koniec śmierć. W Chrystusie poniżonym i cierpiącym Synu Człowieczym Bóg miłuje wszystkich. Wszystkim przebacza i nadaje ostateczny sens ludzkiemu życiu. Wszystkich Jezus miłuje, Ojciec Święty mówi, idąc też tropami Ewangelii. A więc też ci, którzy może do tej pory rozmijali się, są w różnych grupach pod krzyżem, które nie zawsze Jezusa dobrze rozumieją, Jezus za nich też umarł. A ta Niedziela Palmowa z takim przesłaniem, może ją rozważajmy, jest kolejną szansą, żeby jak najlepiej tą tajemnicę właśnie wspaniałej, odkupieńczej śmierci Jezusa za nas na nowo zrozumieć, przyjąć i nawrócić się. Z Bogiem.
Z Bogiem. Za dzisiejsze prowadzenie nas w audycji Szukając Słowa Bożego bardzo gorąco dziękujemy księdzu doktorowi Tomaszowi Tułodzieckiemu, wicerektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak również moderatorowi dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji toruńskiej.